Ciekawe audycje, świetna muzyka, mnóstwo ciekawostek i najpogodniejsi prezenterzy. To wszystko w radiu Hertrendy na www.hertrendy.pl.
Minęła godzina 12, dokładnie mamy 5 minut po godzinie 12. Edyta Kaczmarczyk-Bazydło, Damian Sikorski i co najważniejsze gość w radiu Hertrendy, jakim jest Marcel Kaluszkiewicz. Witamy serdecznie.
Witamy, dzień dobry.
Witam serdecznie Was i słuchaczy radia Hertrendy.
No dobrze, to zaczynamy. Jak zawsze pytamy o początki, bo są one bardzo ważne. Kiedy zaczęła się przygoda z fryzjerstwem?
Przygoda z fryzjerstwem gdzieś tam ewoluowała w mojej głowie bardzo długo, ale nieświadomie. Mhm. Tak naprawdę obudziła się w momencie, kiedy rozpocząłem studia w Warszawie. No i oczywiście zabawę w warszawskich klubach. Poznałem Anię, która opowiadała o tym, co robi z taką pasją i zaangażowaniem, że miałem wrażenie, że zajmuję się tym fryzjerstwem przynajmniej od trzeciego roku życia. Jak się później okazało, zostałem zaproszony do jej pracowni na strzyżenie, a tą pracownią okazała się pracownia w szkole zawodowej. Ania była uczennicą pierwszej klasy szkoły zawodowej na Rakowieckiej tutaj w Warszawie. Cała ta otoczka, którą była w stanie wytworzyć wokół siebie jako uczennica pierwszej klasy, tak bardzo mnie zafascynowała, że gdzieś tam w środku zaczęło się u mnie pojawiać pytanie, czy ja tego nie kochałem od zawsze. Ja zawsze przebywałem bardzo często w salonach fryzjerskich, dużo robiłem ze swoją głową. Miałem bardzo dużo znajomych, których obserwowałem w ich pracy w salonach. Fotografowałem ich pracę, bo do tego czasu takim moim głównym zajęciem i w zasadzie studiami, które rozpocząłem w Warszawie, była fotografia, która została przerwana ze względu na to, że przez jeden semestr nie nauczyłem się nic nowego. No i padła decyzja, że fryzjerstwo to będzie to, czym będę się zajmował. Ale na początku wychodziłem z założenia, że będę robił to bez żadnego przygotowania szkolnego, tylko i wyłącznie zdobywając własne umiejętności. Wychodziłem z założenia, że żeby być fryzjerem nie potrzeba mieć ukończonego egzaminu czy jakiejkolwiek szkoły z tym związanej. Poza tym decyzja o pójściu do liceum ogólnokształcącego była jednak wymuszona opinią rodziny i sytuacją, że u nas w rodzinie nigdy nie miało to miejsca. Mimo że w mojej rodzinnej miejscowości w Ciechanowie była szkoła fryzjerska, zresztą bardzo miałem dużo znajomych z tamtej szkoły, ale jakoś wtedy jeszcze to kłębiło się we mnie i nie miało takiego powodu, żeby wyjść na zewnątrz.
Ale to czułeś od początku, że jest w tobie dusza artysty?
Artysty, tak. Począwszy od malowania obrazów przez później fotografię, czyli to, co zajęło praktycznie całą część mojego takiego młodego życia, studia fotograficzne, no i wszystko to oczywiście w tej chwili jako fryzjer, stylista wykorzystuję w swojej pracy. To pomaga mi na sesjach zdjęciowych komunikować się z fotografem, dogadywać językiem jakby branżowym, dlatego uważam, że wszystkie zdjęcia, nad którymi pracuję przy produkcjach fotograficznych, to jest to, o co mi chodziło, tak? To jest wysoki poziom i nawet jeżeli to nie są zdjęcia, które stricte pokazują fryzury, to gdzieś tam to fryzjerstwo w tych zdjęciach jest widoczne i odczuwalne dla takiego potencjalnego odbiorcy.
No właśnie chcemy zrobić taki ogromny krok do przodu, bo w 2006 roku założyłeś grupę zajmującą się stylizacją na pokazach mody, planach filmowych, szkoleniach i sesjach zdjęciowych. Na planie jakich filmów mogliśmy zaobserwować, czy też na najbliższych filmach, które dopiero wejdą do kina lub pokażą się w telewizji, gdzie możemy zaobserwować twoje stylizacje?
2006 rok był bardzo dawno temu. Wtedy poznając Anię, poznałem również Patryka, który był równie zaangażowanym współtowarzyszem Ani. Oni razem chodzili do szkoły. Grupa nazywała się Patrykiem i Marcel. Pamiętam taką sytuację, że do filmu, którego nazwy już nie pamiętam, ale był to film wojenny i pamiętam takie dni, kiedy od godziny 4 rano przygotowywaliśmy statystów w tej klasycznej, przedwojennej odsłonie fryzur. To było 100 kobiet, którym trzeba było wycisnąć falę, Była to bardzo ciężka praca.
Ile godzin?
Do godziny 12 pracowaliśmy niezmiennie jeszcze z grupą innych fryzjerów zaangażowanych. Ja wtedy nie miałem pojęcia w ogóle o fryzjerstwie, ale obecność Ani i Patryka, którzy byli już tak chłonnymi osobami i mieli już wizję na siebie, powodowała, że ja zaczynałem tak naprawdę odwzorowywać to, co obserwowałem u swoich innych znajomych fryzjerów i zauważyłem, że przez obserwację pracy fryzjera, chociażby na mojej głowie, bardzo dużo rzeczy jestem w stanie odtworzyć. Wtedy pojawiły się też pierwsze strzyżenia, które wychodziły bardzo dobrze. Te ruchy wszystkie, na które w tej chwili klienci zwracają uwagę, to wszystko było już wypracowane w mojej głowie i przyszedł czas na to, żeby przelać to po prostu na ręce.
Drodzy Państwo, zapowiada się ciekawa rozmowa. Naszym i Państwa gościem przypominamy, że jest pan Marcel Kaluszkiewicz. Zachęcamy do zadawania pytań na naszym radiowym czacie za pośrednictwem oczywiście strony internetowej www.hertrendy.pl. Powracamy za kilka minut.
Radio Hertrendy. Słuchasz nas na hertrendy.pl.
Przechodzimy szybciutko do kolejnych pytań, jakie się cały czas pojawiają. W jaki sposób chcesz zmienić oblicze i wizję polskiego fryzjerstwa?
Zawsze pojawiając się na szkoleniach, czy to w salonach, czy w większych, bardziej zorganizowanych grupach, w hotelach, prezentując nowe produkty, które tak naprawdę od 5 lat zmieniają wizję fryzjerstwa, bo marka ta, którą reprezentuję, jest liderem w dziedzinie innowacji produktowych, wprowadzając nowe składniki regeneracyjne i pielęgnacyjne, zmieniając podejście do chociażby tych bardzo modnych ostatnio zabiegów keratynowych. Zawsze staram się z fryzjerami rozmawiać o rzeczach, o których nie muszę, tak? Czyli o podejściu do zawodu, o marketingu w salonie, o sposobie podejścia do klienta, o tym, jak powinni podchodzić do cennika i w jaki sposób wyceniać swoje umiejętności. Zawsze powtarzam, że tym, co warunkuje cenę ostateczną usługi, nie powinno być w pierwszej kolejności ilość zużytego towaru i to, co fryzjer płaci za ten towar, tylko raczej umiejętności i doświadczenie fryzjera. Następnie lojalność klientki wobec naszej osoby czy miejsca, w którym pracujemy. Dopiero gdzieś tam trzeciorzędnie czy czwartorzędnie pojawia się oczywiście zużycie materiału, które w tej chwili praktycznie w każdym salonie jest takie samo, tak? Wiadomo, że istnieją na rynku marki, które są dużo tańsze, istnieją marki, za które płacimy troszeczkę więcej, ale tutaj tak naprawdę jakość nie zawsze idzie w cenie, ale jakość też jest wyznacznikiem, który powinien być zdecydowanie wcześniej brany pod uwagę przy wyznaczaniu ceny usługi od tego, ile zużywamy tego materiału i ile za niego płacimy.
A powiedz nam, że poza pracą z klientem indywidualnym w salonie fryzjerskim upust dla swojej pasji znalazłeś w edukacji zawodowej. Byłeś nauczycielem, z tego co wyczytaliśmy, przygotowując się do wywiadu z tobą, w jednej ze szkół państwowych fryzjerstwa. Jaka to była szkoła i gdzie się mieściła?
To była szkoła, którą skończyłem po połączeniu dwóch szkół z ulicy Rakowieckiej i Kazimierzowskiej. Bezpośrednio po zdaniu egzaminu zawodowego miałem już podpisaną umowę o rozpoczęcie pracy jako nauczyciel zajęć technicznych, praktycznych. Niestety przez to, co się działo w moim życiu prywatnym, przez to, na jakich ludzi trafiałem, jakim ludziom zaczynałem ufać, bo taki kiedyś byłem, teraz tego się próbuję oduczyć za wszelką cenę. Nauka w szkole trwała tylko 1,5 miesiąca. Ale decyzja o odejściu ze szkoły, wymuszona w zasadzie przez otoczenie, spowodowała, że rozpocząłem pracę jako szkoleniowiec. Zdecydowałem się na to po wielu usilnych próbach namówienia mnie przez osoby reprezentujące firmę, w której pracuję do tej pory. Spotkałem jako 21-letni chłopak, stanąłem przed grupą fryzjerów, fryzjerek, które były dużo starsze ode mnie, miały dużo większe doświadczenie zawodowe. Przy pierwszym szkoleniu czułem się dość niepewnie i dość speszony, bo widziałem, jaki wzrok kierowany jest wobec młodej osoby, która tak naprawdę nie wiadomo, czego nauczy.
No tak, bo zazwyczaj tak jest, nie? Co dokładnie. Tutaj przyjdzie młody i będzie mi mówił, jak
to było robić, tylko, to było tylko na pierwszym szkoleniu, ze względu na to, że wymieniając kilka zdań dotyczących naszego fachu, dochodziłem do wniosku, że pewne osoby, oczywiście nie mówię o wszystkich i mam nadzieję, że nikogo nie urażę, zatrzymują się na pewnym etapie. Często jest to etap szkoły zawodowej, skończenia stażu i rozpoczęcia pracy. Ja swoją wiedzę teoretyczną zdobytą dzięki nauczycielom w szkole na Kazimierzowskiej, tym przychylnym oczywiście mojej osobie, potrafię bardzo dobrze wykorzystać i wielu fryzjerów w tej chwili spotykanych na mojej drodze ceni sobie właśnie tą wiedzę, którą posiadam. Poza tym jakby fotografia, do której wracamy, tak, była związana bardzo mocno z chemią. Ja na maturze zdawałem chemię. Moi rodzice pracują w branży farmaceutycznej, więc z chemią też są za pan brat. Ta chemia gdzieś się przewija przez moje życie cały czas. Poprzedni związek też był z osobą, która chemię studiowała. Więc do tematu na przykład składu kosmetyków podchodzę z bardzo dużym zaangażowaniem. I
no bo masz wiedzę, tak?
Dokładnie.
Wiesz o czym czytać,
To robi wrażenie na fryzjerach i potrafi uświadomić, że pewne informacje, którymi zasiany jest internet, są nieprawdziwe. Amoniak w farbie jest na przykład takim składnikiem, który odpowiedzialny jest tylko za rozchylanie łuski włosowej. Co jesteśmy w stanie zrobić nawet myjąc włosy wodą, tak? Łuskę włosową można bardzo łatwo zamknąć i wiemy, wszyscy fryzjerzy wiedzą, w jaki sposób to robić. Tak naprawdę elementem, który niszczy włosy podczas koloryzacji, jest tlen, który penetruje całe wnętrze włosa przez tą rozchyloną właśnie łuskę włosową i wprowadza nowe pigmenty, wyprowadzając te naturalne. Dlatego taka nagonka na farby bez amoniaku, gdzie ten amoniak jest zastąpiony innymi związkami amonowymi, które działają w identyczny sposób albo nawet i gorszy, jest niewłaściwa, ale wszystkie blogerki, bardzo dużo kosmetyczek pisze na swoich forach czy blogach informacje wręcz nieprawdziwe. To samo dotyczy siarczanów, czy chociażby alkoholu w kosmetykach fryzjerskich. Rodzina alkoholi jest naprawdę bardzo duża. Kto z tą chemią nie miał problemów, będzie wiedział, o czym ja mówię. Mamy podstawowy alkohol, który jest alkoholem spożywczym i on w kosmetykach fryzjerskich niestety musi występować niektórych, ponieważ jest nośnikiem dla tych produktów. Mamy również alkohol kosmetyczny, który jest zbawienny dla włosa, ma zupełnie inne właściwości. Oczywiście ludzie patrząc na skład i nie mając wiedzy chemicznej dotyczącej chociażby tylko tych składników, nie mówię całej chemii, czytając alkohol, bez względu na to, czy to jest alkohol denaturatowy, czy cetaryl alkohol, oceniają kosmetyk jako zły, tak? Niestety jest bardzo dużo lakierów, które potrzebują tego nośnika, potrzebują rozcieńczalnika i wiadomo, że alkohol spożywczy będzie wysuszał trochę nam te włosy, ale alkohol kosmetyczny będzie już działał na nie pozytywnie i właściwie. Więc tutaj ja uważam, że jeżeli ktoś nie ma wiedzy, nie powinien się wypowiadać, a czytając to, co dzieje się w internecie, który uważam za śmietnik, Często dochodzę do wniosku, że chyba powinniśmy się cofnąć do tego fryzjerstwa starego i do tej ery, kiedy nie mieliśmy komputerów i internetu i żyć normalnie, bez informacji, które są wyssane z palca i przede wszystkim powielane przez kolejne osoby, bo to nie jest wiedza oparta na tym, czego się nauczyliśmy, tylko wiedza na kopiowaniu tego, co napisał ktoś inny w internecie.
Ja tobie bardzo dziękuję za te informacje, bo ja nie byłam świadoma, w ogóle nie mam żadnej wiedzy chemicznej.
Ja też absolutnie.
Byłam przekonana, że idę do drogerii, kupuję tak farby bez amoniaku i twierdzę, że moje włosy nie będą tak niszczone jak przez inne farby, ale dziękuję, mam już tą świadomość i będę patrzeć, co rzeczywiście jest w składzie takiej farby. Jesteś młodym człowiekiem, a jakże ogromne masz doświadczenie. Przez jakiś czas byłeś, tak jak wspomniałeś, nauczyciela, ale również współpracowałeś z wydawnictwem. jeszcze pracy nad kilkoma podręcznikami. Powiedz kilka słów na temat tego, jakie były to podręczniki, bo my już zdążyliśmy tu się zorientować, że były to zarówno dotyczące fryzjerstwa damskiego, jak i męskiego.
Damskiego, męskiego, stylizacji, koków, upięć. Już w czasie szkoły bardzo dobry kontakt z nauczycielką technologii fryzjerskiej, panią Beatą Wachmińkowską, którą cenię, szanuję i uwielbiam do tej pory i zawsze tak będzie, która nawiązywała współpracę z wydawnictwem Suzy, pani Zuzanny Sumilskiej. Dała mi możliwość poznania i uczestniczenia na początku w szkole, wiadomo, w pierwszych sesjach jako pomoc, chociażby przy znalezieniu modelek czy ogarnięciu sesji sali w szkole, która służyła do wykonania zdjęć, które w tym podręczniku się pojawiały. Potem praca z panią Zuzanną Sumirską, która też była taką moją mentorką i zawsze wierzyła we mnie, zawsze mobilizowała mnie bardzo pozytywnie do działania. Dało mi bardzo, bardzo dużo. Doprowadziło mnie do momentu, w którym znalazłem się kilka lat temu. Teraz mam wrażenie, że stoję w miejscu, ponieważ odkąd zająłem się marką Thais, zrealizowałem swoje marzenie, żeby być ambasadorem jakiejś marki i to jeszcze takiej dobrej. Muszę zmobilizować się do tego, żeby bardzo szybko podjąć kolejne decyzje, które pozwolą mi kolejny pułap osiągnąć. Tak?
No my z pewnością będziemy cię jeszcze pytać, będziemy wyciągać z ciebie te informacje, jakie są twoje plany na przyszłość i na pewno kolejne kroki postawisz, bo akurat jesteś tak ambitną osobą z tego, co się już zdążyliśmy dowiedzieć, że z pewnością nie zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś, ale póki co posłuchamy muzyki i wrócimy do rozmowy.
Ciekawe audycje, świetna muzyka, mnóstwo ciekawostek i najpogodniejsi prezenterzy. To wszystko w radiu Hertrendy na www.hertrendy.pl.
To może pytanie od pierwszego gościa, który pojawił się na czacie. Z którym fryzjerem najbardziej chciałbyś pracować w przeszłości lub teraz obecnie? Z przeszłości, przepraszam.
Na to pytanie muszę odpowiedzieć, że to marzenie pracy z kimkolwiek jest już zrealizowane. Mhm. Wspominałem wcześniej o tym, że bardzo dużo osób działało na niekorzyść tego mojego rozwoju fryzjerskiego, co spowodowało też, że z Anią, z którą rozpoczęła się historia fryzjerstwa, bardzo mocno skłóciliśmy się na kilka lat. W ubiegłym roku odnowiliśmy kontakt i umówiliśmy na kawę. Pierwsze obiecywaliśmy sobie, że nie będziemy rozmawiali o temacie pracy, ale niestety nie wyszło. Zalaliśmy się pytaniami, podejściem, filozofią. No i wyszło tak, że Ania w tej chwili wraz z mężem, który również jest fryzjerem, współpracuje z moją pracownią, wykazuje zupełnie inne podejście do zawodu niż ja, może nie tyle podejście, co styl, bo podejście mamy identyczne, ale styl pracy mamy skrajnie różny, dlatego klienci i osoby, które odwiedzają moją pracownię, mogą mieć wybór, tak? Mogą być spełnieni przez to, jaką filozofię pracy wyznaje Ania, albo mogą być spełnieni przez to, jak pracuję ja. Mhm. Także pracuję już z fryzjerem, fryzjerką w zasadzie, stylistką, która z którą chciałem pracować zawsze, tak? Czyli od samego początku.
I nie stawiasz sobie kolejnych celi, tak? To jest osoba, z którą zawsze chciałeś pracować i osiągnąłeś ten cel. Nie ma już takiej osoby, która...
Tu warto jeszcze powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy zdecydowałem się na otwarcie pracowni, w której jest jedno stanowisko, które jest otwarte tylko w momencie, kiedy mam wolny czas na przyjęcie klientek, ponieważ na co dzień zajmuję się szkoleniami i tego czasu na obsługę klienta indywidualnego jest bardzo mało, w sumie doszedłem do wniosku, że najlepiej pracuje mi się samemu, więc na razie jestem na takim etapie, że poza Anią i Kamilem, z którymi mogę współpracować, raczej nie szukam, ponieważ no, można jakby zburzyć tą koncepcję, która jest już w pracowni u nas utrzymana.
Mhm. Czas na kolejne pytanie, jakie pojawiło się na naszym radiowym czacie. Jaka jest najśmieszniejsza rzecz, jaką ostatnio usłyszał pan od klienta, klientki?
Czy usłyszałem? Może przytoczę tutaj sprzed lat taką sytuację, którą...
No właśnie, może jakieś zdarzenie, nawet nie to usłyszałeś,
nie.
Tylko...
W sumie będzie, bo ja usłyszałem, usłyszałem po prostu dźwięk, który wydała z siebie klientka w momencie, kiedy...
Biły się nożyczki w głowę. Nie. No to poleciałem trochę.
Nie do końca. Sytuacja zaczęła się w taki sposób, że wykonując fryzurę na bardzo młodej dziewczynie, która była już moją klientką, zwróciłem tą fryzurą szczególną uwagę klientki, która jeszcze u mnie na fotelu nie siedziała. Mhm. To była starsza pani, którą bardzo miło wspominam. Ona tą fryzurą była tak zafascynowana, że postanowiła się od razu do mnie zapisać i taką samą fryzurę chciała. Oczywiście na głowie miała dużo różnych dziwnych rzeczy, więc wyprowadzanie tej fryzury zajmowało bardzo długo i przy kolejnym strzyżeniu i farbowaniu dopracowywałem pewne elementy fryzury, pracując nożyczkami na policzku. Była to pani szalona, którą wspominam naprawdę, jeszcze raz powtarzam, bardzo, bardzo miło. W momencie, kiedy ja nożyczkami suwałem jej po policzku, usłyszałem najśmieszniejszą rzecz, bo to było buh! Pani odwinęła głowę w moją stronę i gdyby nie to, że jakoś miałem tak, że potrafiłem te nożyczki schować w dłoń.
Żeby się uśmiech poszerzył.
Poszerzyłbym jej uśmiech, tak. I oczywiście zapytałem, dlaczego? Boże jedyne, co pani najlepszego zrobiła, przecież mogłem pani zrobić krzywdę. No i usłyszałem wtedy, bo chciałam, bo pana lubię. Od tamtej pory bardzo, bardzo uważam i zwracam uwagę na to, jak klienci się zachowują, jaką mają osobowość, bo jednak pracujemy z narzędziami, które są ostre i zwłaszcza ma to zastosowanie przy dzieciach, które ja uwielbiam strzyc ze względu na to, że czasami na tych takich najbardziej opornych, młodych klientów znajduje jakiś taki przedziwny sposób na to, żeby tylko u mnie, siedzieli do końca fryzury, mimo że dziecko naprawdę bardzo mało czasu daje na opracowanie tej fryzury i trzeba o tym pamiętać. Nie można robić nic na siłę, nie można starać się robić wszystkiego perfekcyjnie, no to zależy jeszcze oczywiście od wieku dziecka. Ale ta sytuacja nauczyła mnie przewidywać, co klient może zrobić. Nawet jeżeli zrobi coś bardzo, bardzo głupiego.
To ja z chęcią zrobiłabym drugie boom, jak tam kalendarz twój. Kiedy wolne miejsce. Drodzy państwo.
Wolne miejsce jest na pewno wtedy, kiedy ja mam wolną chwilę od pracy. Bo tylko tak jestem w stanie przyjmować klientów.
Dyplomatycznie odpowiedział, także poczekamy
rozumiem,
na ten wolny kalendarz.
Ja wszystko rozumiem.
Tajemnicza postać pod nazwą Ewo pisze do nas, jaka jest pana wymarzona gwiazda, którą chciałby pan widzieć na swoim fotelu fryzjerskim. Z pewnością takie gwiazdy przychodzą też do pana salonu i nie jest obce panu chyba strzyc.
Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem na antenę o rodzaju klientów. Tutaj ja się będę rozgadywał, jak gadam za dużo, to proszę...
Będziemy wchodzić w
rozmowę.
Tak,
wchodźcie w rozmowę, bo ja jestem naprawdę gadułą i można ze mną na takie tematy w ogóle gadać całymi dniami. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem, które sobie opracowałem, to, że mam naprawdę różnorodnych klientów. I nie wytrzymałbym, pracując tylko z gwiazdami, tak jak niektórzy fryzjerzy robią, nie wytrzymałbym pracując tylko z osobami zamożnymi i reprezentującymi, nie wiem, jeden sektor. Mi potrzeba różnorodności, nie potrafię się zaszufladkować i nie potrafię sobie wybierać z jednej szufladki klientów. Jeżeli chodzi o gwiazdy, to zapraszam do siebie koleżankę z Piaskownicy, Dorotę Repczewską, bo z nią jeszcze nie miałem okazji pracować, a pochodzimy z jednego miasta, tak samo z tego miasta chcieliśmy się wyrwać i jakby stosunek do przeszłości i tego, co ludzie z naszej rodzinnej miejscowości mogą o nas mówić, mamy identyczne, więc nawet jeżeli nie na samą usługę, to na samą pogadankę.
Mhm. Okay.
Jest jakaś bardzo ważna data, o której już wspominaliśmy również w zapowiedzi dzisiaj ciebie u nas w studio, która prawdopodobnie zbiegła się z otwarciem twojej pracowni w Warszawie przy Alejach Jerozolimskim. Czy zdradzisz nam tajemnicę, co jest tak ważnego w tej dacie?
Jest to bardzo, bardzo prywatna kwestia, ale ja nie boję się rozmawiać o tym, tym bardziej, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne wydarzenie, które nie pozwoliłoby mi być w tym miejscu, w którym jestem teraz. 19 czerwca 2006 roku to jest data wypadku, w którym straciłem pełną władzę w dłoniach, po ratowaniu moich ścięgien w obydwu przedramionach. Lekarze nie dawali mi możliwości rozpoczęcia nauki w szkole fryzjerskiej, ze względu na to, że szacowali 30% odzyskania władzy w rękach. Ja zmobilizowałem się bardzo mocno do rehabilitacji i poszedłem do szkoły, mimo tego niedowładu. W tej chwili mam 95,9% władzy w rękach odzyskanych, więc na dzień dzisiejszy jestem w stanie wymodelować jedną głowę całkowicie. Jestem w stanie pracować oczywiście cały dzień modelując głowę, ale w czasie szkoły byłem w stanie tylko i wyłącznie wysuszyć włosy globalnie suszarką, co też pozwoliło mi na to, żeby nauczyć się strzyc w taki sposób, żeby te włosy układały się spokojnie w domu, i to zapewniło mi naprawdę bardzo dużą ilość klientów. Oczywiście w momencie, kiedy po wypadku zorientowałem się, że dostałem nową szansę od życia i zostałem na tym świecie, postanowiłem tę datę traktować jako drugie urodziny. Urodziny właśnie tego Marcela, który mimo wszystko, mimo przeciwności losu, które się pojawiały wtedy, będzie fryzjerem na przekór wszystkim takim fałszywym znajomym, którzy robili wszystko, żebym ja z tego fryzjerstwa zrezygnował. Najpierw, żebym zrezygnował ze szkoły, potem, żebym zrezygnował z bycia nauczycielem. Teraz już tak naprawdę, bez względu na to, co by robili, nie ma to żadnego wpływu na to, co będę robił, ale oczywiście te zachowania ich podwyższały mi cały czas poprzeczkę do góry. Ja mobilizowałem się sam i gdyby nie to, to na pewno bym był w zupełnie innym miejscu w tej chwili. Zemsta, która przychodzi sama, jest najsłodsza, ja to zawsze powtarzam.
My też jesteśmy.
Ja słucham ze skupieniem i tak powiem ci, podziwiam, tak? To wszystko, o czym mówisz. To, że po tym wypadku pozbierałeś się i ta rehabilitacja, tak, siły, bo kochasz swój zawód, swoją pasję i chciałeś koniecznie pracować. No i te daty, że tak się tutaj zbiegły i otworzyłeś miejsce, o którym marzyłeś, tak? Bo z tego, co wyczytałem, 7 lat to się kłębiło w twojej głowie, tak?
7 lat marzyłem o miejscu, w którym będę mógł pracować jak chcę.
No właśnie.
Nie zatrudnieniu u kogoś, nie prowadzeniu salonu fryzjerskiego, który zatrudnia ludzi.
Sam jesteś swoim kierownikiem.
To już nawet nie chodzi o to, bo otwierając salon dostępny dla klientów z witryną na ulicy, musiałbym zatrudniać do niego ludzi, którzy też mają swoje charaktery, swoje osobowości, pracują inaczej. To też nie byłoby to. Oczywiście otwarcie pracowni miałem zaplanowane na czas emerytury, kiedy będę miał troszeczkę więcej czasu i nauczę się w końcu odkładać pieniądze. Liczyłem na to, że inwestycja w takie miejsce będzie przeogromna, a z racji, że nie potrafię trzymać przy sobie pieniędzy, które zarabiam, odkładałem to po prostu na emeryturę. Teraz troszeczkę się to zmieniło, ponieważ pojawiło się idealne miejsce do otworzenia takiej pracowni. W momencie, kiedy poznałem kamienicę przy Alejach Jerozolimskich 57, zobaczyłem, w jakim stanie jest zachowana, a wręcz niezachowana, to stało się idealnym miejscem do tego, żeby otworzyć pracownię, która do momentu przekroczenia drzwi straszy, daje pewne obawy i wręcz przeraża, tak? To jakby z całą dewizą, którą mam wytatuowaną na ręku, czyli cutting hell, jakieś tam fryzjerskie piekło, różnie można to Różnie można to odbierać. Wiadomo, że ma to troszeczkę dwuznaczny charakter związany z wypadkiem. Jest to miejsce, które pozwala mi na to, żeby w logo pracowni wykorzystać element trupiej czaszki, powiesić na drzwiach odlew czaszki, który ma przyklejoną grzywkę z prawdziwych włosów, zresztą moich. Powiesić na ścianach rzeźby, które sugerują ogólnie klimat, ponieważ w kamienicy, bo tego jeszcze nie powiedziałem, która 10 lat temu została wypowiedziana szpitalowi chirurgii urazowej Omega Dziecięcej, czuć obecność duchów. To jest troszeczkę przerażające, tak. I ja mówię to celowo, ale spędzając noce na kładzeniu podłogi w pracowni, na remontowaniu, spędzając noce w tej chwili nawet na imprezach w klubie, który mieści się na dwóch pierwszych piętrach kamienicy, odczuwa się obecność tego szpitala, tak? I z racji, że to były dzieci, pozwoliło mi to jakby wykorzystać to logo, którego wizję gdzieś tam miałem, tak?
Właśnie zastanawiałam się, co jest takiego wyjątkowego w 20 metrach kwadratowych w takiej kamienicy? To jest właśnie to, co mówisz, że czujesz ten...
To jest właśnie to, co mówię. W momencie, kiedy wchodzimy do budynku i mamy świadomość tego, że był to szpital chirurgii urazowej dziecięcej, mijając te wszystkie pomieszczenia, które sugerują dyżurkę pielęgniarek, jakiś brudownik, toaletę taką ogólnodostępną z prysznicami, wbijając się na trzecie piętro po korytarzach, które są bardzo obdrapane, stajemy przed surowymi drewnianymi drzwiami i przekraczając próg otwieramy już takie miejsce, które jest dość surowo urządzone, ale estetycznie, i cały ten strach, który pojawiał się w momencie przechodzenia przez korytarze kamienicy na trzecie piętro, po prostu mija, tak? To jest tak, jakbym otworzył pracownię u siebie w mieszkaniu. Na taki pomysł też kiedyś wpadłem, ale to byłoby już naprawdę zabicie się, bo każdą wolną chwilę poświęcam na klienta indywidualnego, bo jeszcze raz powtarzam, zajmuję się na co dzień szkoleniami, reprezentuję markę TAE w Polsce i nie tylko. To zabiera bardzo dużo czasu, ale nie mogę być szkoleniowcem, który nie pracuje z klientem indywidualnym, bo przestanę być fryzjerem i szkoleniowcem jednocześnie, tak, w tym momencie.
Jak sami Państwo słyszycie, warto zostać i słuchać tego niezwykłego, czasem mrocznego wywiadu. Wybiła godzina 13, posłuchamy trochę muzyki i oczywiście wracamy do dyskusji.
Słuchacie Radia Hair Trendy.
Zapraszają Edyta Kaczmarczyk i Damian Sikorski.
Jesteśmy na swoich stanowiskach pracy, drodzy Państwo.
Wjechaliśmy
na sygnale, ponieważ pytań tak się dużo pojawiło na naszym radiowym czacie, więc nie możemy dalej odpoczywać i rozmawiać poza anteną. Powracamy do Państwa i przypominamy, że naszym i Państwa gościem jest pan Marcel Kaluszkiewicz. Jeszcze raz witamy, no i powracamy do pytań. Pani Iwona z Lublina napisała: ja także nie mam dyplomu, a od kilku lat prowadzę swój salon. To jest dobre potwierdzenie, że w cudzysłowie papier, nie ma się nic do doświadczenia i pasji. Proszę powiedzieć, skąd u pana tyle zawzięcia w naszej fryzjerskiej pasji? Pozdrawiam, Iwona z Lublina.
Panie Iwono, Lublin jest mi bardzo znaną miejscowością. Zresztą marka ta, którą reprezentuję, jest obecna również w Lublinie od samego początku, w zasadzie od 5 lat, kiedy zajmujemy się dystrybucją marki na terenie Polski. Odpowiadając na Pani pytanie, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że zadowolenie klienta, które następuje w momencie, kiedy jesteśmy zawziętymi fryzjerami, jest tak swoistą nagrodą, że to chyba stąd bierze się ta ogromna pasja. To samo dotyczy oczywiście mojej zawziętości w byciu szkoleniowcem. W momencie, kiedy widzę, że naprawdę cenią sobie moją osobę fryzjerzy, z którymi pracuję, staję się jeszcze bardziej zawzięty, jeszcze bardziej dążę do tego, żeby tą wizję fryzjerstwa w Polsce zmieniać. Więc zadowolenie po prostu osób, z którymi pracujemy, bez względu na to, czy to są klienci, czy fryzjerzy w moim przypadku, powoduje, że ta pasja jest na najwyższym poziomie.
No właśnie Monika pyta na radiowym czacie o markę Ta, z którą współpracujesz, którym jesteś ambasadorem. Chciałaby się dowiedzieć coś więcej, no to opowiedzmy jeszcze.
Postaram się to zrobić tak, żeby nie gadać 5 godzin, tak
w pigułce,
jak robię to na szkolenie. Marka Ta pochodzi z Hiszpanii. Od 86 roku życia, czyli od roku, w którym się urodziłem, zaczęła się bardzo mocna ekspansja marki spoza Hiszpanii na rynki europejskie. To jest też takie łączenie dat, które bardzo lubię. Została wprowadzona na rynek polski ponad 5 lat temu. Ja dostałem takie bardzo poważne zadanie reprezentowania marki na rynku polskim. Mhm. Jestem pierwszym fryzjerem, który wdraża wszystkie produkty na rynek polski. Marka Ta jest od kilku lat liderem w dziedzinie innowacji produktowych w branży fryzjerskiej, na rynku fryzjerskim. Wprowadzając coraz to nowe innowacje, jeżeli chodzi o farby, chociażby koloryzację ekspresową, botoks do włosów, o który tutaj pani Monika widzę, że pyta również. Do tego oczywiście przejdziemy, mam nadzieję. Marka Ta wypełniła całe moje serce. W momencie, kiedy poznałem mentalność Hiszpanów, wszystkie produkty, którymi dysponują, podjęliśmy w firmie, w której pracuję, w firmie Siloc, decyzję o tym, że rozpoczynamy import tych produktów i rozpoczęcie dystrybucji. Oczywiście pierwsze lata były bardzo ciężkie, bo marka ta nie była znana na terenie Polski w ogóle, ale zrobiliśmy kawał dobrej roboty wspólnie z innymi zaangażowanymi osobami u nas w firmie. W tej chwili jakby wchodząc z pierwszą keratyną, która była pozbawiona formaldehydu, z koloryzacją ekspresową, z botoksem, jesteśmy obecni w naprawdę bardzo dużej ilości salonów, ale w dalszym ciągu przyświeca nam cel, żeby być marką selektywną, nieobecną w co drugim salonie i wyróżniającą salony fryzjerskie spośród konkurencji. Na to klientki już zaczynają zwracać uwagę. To jest bardzo ważne i taką filozofię, którą reprezentuje również ta w Hiszpanii, chcemy zachować na najwyższym poziomie, tak? Czerpiemy korzyści z tego, że mamy coś, czego nie mają inni. Ja to zawsze powtarzam fryzjerom, że można na tym zarobić naprawdę bardzo dobre pieniądze. A uczyliśmy się i pracowaliśmy, zdobywaliśmy doświadczenie po to, żeby zarabiać pieniądze i po to, żeby realizować się w pasji fryzjerskiej. Marka Ta jest w stanie połączyć obydwie te rzeczy na pewno.
Kolejne pytanie, jakie pojawiło się na naszym czacie. Czy jest jakaś stronka bądź Facebook pana salonu, żeby obejrzeć, jak to wszystko wygląda?
Zaczynamy oczywiście od www.tae.pl, bo gdyby nie Tae, na pewno nie zrealizowałbym tych planów, a informacji na temat pracowni można szukać, czy wpisując na Facebooku, czy w wyszukiwarce Google cutting od cięcia i hell od piekła.
Kolejne pytanie na naszym radiowym czacie. Pytań pojawia się coraz więcej. Chciałbym wybrać takie chronologicznie, żeby kogoś tutaj nie pominąć. Aha,
Pani Kasia,
gdzie prowadzi pan aktualne szkolenia? O właśnie.
Całą swoją uwagę w tej chwili skupiam na szkolenia produktowe związane z marką Tae, bo pracy jest naprawdę bardzo dużo fryzjerów, którzy chcą rozpocząć zabawę i swoją historię z naszą marką, jest coraz więcej. Z fryzjerskich szkoleń już jakiś czas temu zrezygnowaliśmy, aczkolwiek ja mam dwa takie ulubione, które z miłą chęcią poprowadzę i w momencie, kiedy zbieramy grupę, organizujemy takie szkolenie. Są to oczywiście podstawy koloryzacji, które są bardzo ważne w momencie, kiedy chcemy, żeby te kolory naprawdę nas satysfakcjonowały i oczywiście klientki również. I strzyżenie maszynką fryzur długich przy użyciu specjalnych ostrzy, które nie dość, że skracają nam czas pracy, to dają jeszcze taki bardzo swobodny sposób podejścia do fryzur i skupiają uwagę klientek bardzo, bardzo mocno.
Pani Monika pyta o rzecz dość ciekawą na pewno dla mnie, bo ja pierwszy raz słyszę o czymś takim jak botoks do włosów. Jestem zaskoczony, botoks zupełnie z czymś innym mi się kojarzy. Panie Marcelu, czy słyszał pan o botoksie do włosów i czy ma pan opinię na ten temat?
Czy słyszałem? Powiem szczerze, że pierwszy na rynku botoks do włosów, który zasługuje na miano zabiegu...
Nie zgadnę, tak.
Dokładnie tak. Pierwszy i w zasadzie na razie jedyny z tak dużym nasyceniem kwasu hialuronowego i naturalnego kolagenu zabieg, który zbliża zabiegi salonowe fryzjerskie do zabiegów gabinetów medycyny estetycznej. Miałem okazję testować już 2,5 roku temu. Były to testy aplikacyjne prototypu produktu przed wprowadzeniem go na linię produkcyjną. I faktycznie, ta od ponad półtora roku na rynku polskim dystrybuuje już botoks do włosów. Jest to zabieg, który otwiera nam troszeczkę inną drogę pielęgnacji włosów niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystkie regeneracje, które do tej pory robiliśmy w salonie, ja je biorę wszystkie w cudzysłów. Żadna z tych regeneracji, które mieliśmy dostępne, nie sprawia, że włos wraca do swojego pierwotnego stanu. W momencie, kiedy dokona się zniszczenie tego włosa poprzez czynniki negatywne, które są środowiskowymi czynnikami, na które nie mamy wpływu, czy przez chemię fryzjerską, czy nieprawidłowe traktowanie włosów. Każda ta regeneracja wypełnia ubytki naturalnej struktury we włosie składnikami aktywnymi typu keratyna, masło karotynowe, witaminy, prowitaminy, aminokwasy i tysiąc innych rzeczy.
Damian, więc jest szansa dla ciebie. Damian bardzo się wsłuchuje w to, co mówisz. Słuchaj dalej.
Wypełnia te ubytki i tylko i wyłącznie sprawia, że włos wygląda i zachowuje się jak zdrowy. Ale on zdrowy faktycznie nie jest, bo włos dalej narażony po regeneracji na wszystkie te czynniki negatywne powoduje, że wypłukuje się ten składnik aktywny w dalszym ciągu i włos wraca do swojego pierwotnego stanu.
No ale to trzeba najpierw te włosy mieć, o czym my mówimy. Ja się na polerkę nadaję.
Ja na przykład mówiłam, myślałam teraz o sobie, Damian.
Tak. Ale cały czas patrzyłaś na moją czuprynę.
Tą czuprynę, na łysinę, nie na czuprynę. Kolejne pytanie, właściwie takie samo, zadaje pani Monika i pani Kasia. Co pan sądzi o koloryzacji ekspresowej? Czy jest tak trwała jak tradycyjna? Czy może pan polecić farby jakiejś firmy?
90% koloryzacji, które wykonuję w tempie ekspresowym. O. Nie potrzebuję 30 minut siedzenia i czekania, aż farba zadziała. Już z reguły po 10 minutach przystępuję do zmycia koloru i cieszę się tym, że klientka jest tak w niebo wzięta, że ma idealny kolor, piękny kolor, błyszczący kolor, trwały kolor. Nie musi spędzać u mnie tyle czasu, a ja mogę w bardzo szybkim czasie przyjąć kolejną klientkę. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że mam na to bardzo mało czasu. No i oczywiście polecam jedyną tak rozbudowaną i tak zaawansowaną koloryzację ekspresową na rynku profesjonalnym, czyli koloryzację Lumiere marki Tae. To jest koloryzacja, o której nie mógłbym powiedzieć, że jest to farba, która ma jakieś właściwości odżywcze. Dla mnie to jest zawsze koloryzacja i regeneracja w jednym. Pielęgnacja keratyną i olejem arganowym zawarta w farbie i ten ekspresowy czas działania farby to jest coś, na co klientki bardzo mocno zwracają uwagę. I to mówią fryzjerzy, którzy przechodzą na koloryzację Lumiere, opiniując ją po jakimś czasie pracy, że klientki, którym już raz zrobiono koloryzację Lumiere, następnym razem proszą o tą poprzednią, a nie tą, która była wykonywana do momentu wejścia we współpracę z marką Tae i koloryzację Lumiere.
Ale to jest świetne rozwiązanie, iść do fryzjera po 10 minutach.
I jest dość bezpieczne, bo pamiętajcie, że już wspominałem o tym, że tlen niszczy włosy. Jeżeli wytwarzamy taką samą ilość tlenu przez 10 minut i 30, to na pewno zdecydowanie delikatniejsze dla włosa, z racji na obecność innych składników, które niszczą włosy również w koloryzacji, jest ta koloryzacja krótsza, tak? Efekt jest technologicznie zapewniony taki sam, a wręcz i trwalszy.
To ciekawe.
A dodatkowo zarabiamy większe pieniądze jako fryzjerzy ze względu na to, że możemy obsłużyć większą ilość fryzjerów. Ja zawsze powtarzam, że nie lubię przyjmowania klientów w międzyczasie, czyli te pół godziny, kiedy siedzi mi klientka z farbą. Wielu fryzjerów w tym czasie przyjmuje jakieś strzyżenie. To przez moje klientki mam wrażenie, że inne również, jest oceniane bardzo źle. Ja poświęcam czas klientce od momentu wejścia do salonu, czy tam do pracowni, do momentu wypuszczenia klientki już wystylizowanej, wymodelowanej. Te 10 minut, które mam przy farbie, to jest wystarczający okres czasu, żeby posprzątać stanowisko pracy, zapalić papierosa, jeżeli te papierosy się pali, i zjeść jak człowiek, a nie jak fryzjer, bo pamiętajcie, że bardzo dużo fryzjerów ma tą domenę, że nie gryzie, tylko połyka w całości i jedzenie kanapki trwa 30 sekund.
Czyli mówisz, że za dużo tlenu niszczy włosy, tak?
Tlen niszczy włosy.
Aha, to ja wpadłem w jakiś wir tlenowy.
Tak, a podczas koloryzacji, oczywiście, podczas koloryzacji.
Kiedyś przez przypadek zrobiłem koloryzację.
No i są tego skutki do dziś.
Przez przypadek, zupełnie, ale to poza anteną może opowiem.
Teraz już zaciera się ta granica między kobietą i mężczyzną, jeżeli chodzi o koloryzację, coraz więcej.
Wiśnie przełamał lodę, zobacz. Na czerwono się bujną i było okej.
Może nie aż tak drastyczne efekty, ale coraz więcej mężczyzn korzysta z koloryzacji, czy chociażby tuszowania włosów siwych, tak? To jest już oceniane w zupełnie inny sposób, niż było oceniane w momencie, kiedy ja zaczynałem farbować swoje włosy.
Nie możemy pominąć pytania pani Moniki. Jaka jest pana opinia o zabiegach keratynowych?
Moja opinia o zabiegach keratynowych jest taka, jaką wypracowaliśmy sobie z marką TAE w momencie, kiedy wprowadzaliśmy trzecią keratynę na rynek fryzjerski. Po tych dwóch pierwszych, które były bardzo mocne, bardzo mocno prostujące i generujące bardzo dużo skutków ubocznych, nie tylko dla włosów, ale i dla naszego zdrowia. Obecnie mój stosunek do keratyny, bo zabiegi keratynowe to jest kolejna rzecz, na której temat jestem w stanie napisać już książkę, więc staram się powiedzieć szybko. Każdy zabieg keratynowy, który będzie gwarantował wyprostowanie włosów, będzie musiał być naszpikowany bardzo mocnymi konserwantami, które podczas spalania prostownicą, bo w taki sposób się wykonuje ten zabieg, będą powodowały wydzielanie formaldehydu, czyli gazu mrówkowego, który jest trującym i rakotwórczym gazem. Więc jeżeli chcemy się przy każdym zabiegu truć, jako fryzjerzy oczywiście, nie mówiąc już o klientkach, to wybierajmy keratynę, która usatysfakcjonuje i wyprostuje włosy. Jeżeli nie, wybierzmy raczej te keratyny, które wygładzają włosy, czyli nie wpływają na strukturę włosa w żaden sposób, uzupełniają tylko ubytki keratyny i sprawiają, że ten włos przez długi czas wygląda i zachowuje się jak zdrowy.
Do naszej rozmowy powrócimy już za kilka minut, a przypominam, naszym i Państwa gościem jest pan Marcel Kaluszkiewicz.
Ciekawicie polski i zagraniczny show biznes? Zastanawiasz się, co nowego w życiu gwiazd? Najświeższe doniesienia ze świata celebrytów w audycji Wieczorny Gwiazdozbiór od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 20. Radio Hair Trendy to muzyka, która cię zrelaksuje.
Sporo pytań pojawia się na naszym radiowym czacie i z pewnością te pytania jeszcze chcemy prezentować. Czy gość może przedstawić wizję zmiany naszego rynku fryzjerskiego? Moim zdaniem nie mamy czego się wstydzić.
Jeżeli słuchacz, czy słuchaczka, która zadała nam to pytanie, jeżeli jej zdaniem nie mamy się czego wstydzić, to znaczy, że jest dobrym fryzjerem. To jest dla mnie od razu wyznacznik, więc powiem tutaj krótko, że najbardziej bolącą rzeczą, którą spotykam na co dzień, spotykając fryzjerów na szkoleniach, jest takie zawzięcie przed nowościami. Ja sam kiedyś wykazywałem taką tendencję, że wszystko co nowe było przeze mnie odpychane. Do momentu, kiedy marka główna, na której pracowałem, marka Cadus, która wycofała się z rynku polskiego, po prostu bardzo dużą dziurę, ubytek u siebie w salonie do zastąpienia, poznając wszystkie nowości, byłem bardzo, bardzo opornie nastawiony do wszystkiego, co pojawia się na rynku, czy funkcjonuje. Teraz wiem, ile czasu zajmuje przekonanie fryzjera do nowej marki, która nie jest znana, a widzę też bardzo mocno radość fryzjerów, którzy mimo wszystko po jakimś czasie spróbują i tak dobrze im się pracuje na naszych kosmetykach jak mi. Zawsze powtarzam, że najbardziej sobie cenię pracę z fryzjerami, którzy potrafią czerpać taką satysfakcję z pracy na naszych produktach, jaką ja mam na co dzień i która daje mi przede wszystkim komfort pracy i zadowolenie, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że wolę mieć coś, co mnie wyróżnia, coś, czego nie mają inni, o czym już dzisiaj mówiłem. Więc dużo pokory tutaj fryzjerom życzę i dużo odwagi, ponieważ zmieniając koloryzację musimy się wielu rzeczy uczyć na nowo, musimy testować każdy kolor na nowo, musimy opanować sobie sposób pracy na nowej koloryzacji, ale jeżeli ma nam to dać dodatkowe zyski, zadowolenie klientów, komfort pracy zwiększony i radość z pracy na tej koloryzacji, to takie działanie jest warte uwagi, warte podjęcia i tego zawsze gratuluję fryzjerom, którzy po jakimś czasie pracy na naszej na przykład koloryzacji przychodzą i mówią, że nie żałują, że to jest to, czego szukali praktycznie całe życie. 18 lat pracy zawodowej, 20 lat pracy zawodowej i fryzjerzy przychodzą do mnie i mówią, że jeszcze czegoś takiego nie widzieli.
Kolejne pytanie, jeśli to nie tajemnica, jakie narzędzia znajdują się w pana kufrze fryzjerskim?
Nie mam tylko jednego kufra fryzjerskiego, mam ich niestety 5. W każdym jest komplet zupełnie innych rzeczy dostosowanych do szkoleń, które jeżdżę, ale pomijając jakby już szkolenia produktowe, marki TAE, skupię się na tym, co służy mi do strzeżenia. Począwszy od nożyczek, oczywiście najwyższej klasy, bo to daje najlepsze zakończenie włosa i najlepszą jakość strzyżenia. Trzeba pamiętać o tym, że im wyższa klasa nożyc, tym jakość tego strzyżenia większa. Przechodząc przez narzędzia jednoostrzowe, czyli brzytwy, tempery, razory, posiadam w swoim kufrze również maszynki fryzjerskie plus wymienne ostrza do tych maszynek. I tutaj znowu wracamy do tematu tego jednego z dwóch szkoleń fryzjerskich, które prowadzę, tak? Czyli strzyżenie maszynką fryzur damskich, długich, półdługich, męskich, długich. To bardzo, bardzo ułatwia mi pracę. Mam również w swoim kufrze termokata, czyli system gorących nożyc marki Jaguar, które działa na zasadzie nagrzewania ostrza, którym strzeżemy włosy, co zapewnia nam uszczelnianie każdej końcówki włosa.
Damian, słyszałeś?
Termokat w ogóle, jaka nazwa czadowa.
Ale słyszałeś o takich
potocznie, nożycach? Potocznie gorące nożyce, temat aha, bardzo długo znany już w Polsce. Niedostępny oczywiście jeszcze w dalszym ciągu. W każdym salonie, wyróżniający salony, które zdecydują się na wprowadzanie takiej usługi pielęgnacyjnego strzyżenia, bo tu już nie chodzi o zmianę formy fryzury, tylko zachowanie tego włosa w takim dziewiczym stanie, nie pozwalającym wypłukiwać się substancjom odżywczym przez końcówkę włosa, czyli przez główną drogę ucieczki tego, co we włosie powinno zostać.
A właśnie, Marcela, powiedz, to jedyne narzędzie, ale właśnie nie narzędzie fryzjerskie, ale nie nożyczki, bez którego nie mógłbyś żyć.
Najbardziej ergonomiczna maszynka na świecie, którą trzyma się jedną ręką, czyli maszynka Motion marki Ermila, niemieckiej marki, która jest dość znana na rynku polskim.
Czyli ja bym mógł spokojnie stosować tę maszynkę,
oczywiście,
tak?
I nie męczyłaby ci się rączka podczas strzyżenia.
A widzisz.
On marzył o takim sprzęcie właśnie.
Tak, ponieważ trzyma się jednym paluszkiem, więc obciążenie po całym dniu strzyżenia, jeżeli chciałbyś perfekcyjny wygląd tej fryzury osiągnąć i dostrzygiwałbyś się cały dzień, na pewno nie poczułbyś zmęczenia, ponieważ tą maszynkę prowadzi się, tym bardziej, jeszcze mógłbyś spokojnie kilku kolegów zaprosić na strzyżenie i
bardzo szybko
zarobić sobie odrobinę pieniążków i zwrócić inwestycję z kupna nowej maszyny.
A jaka to jest suma?
To jest bardzo, ogólnie sama maszynka jest bardzo ergonomiczna i posiada taką innowację, czyli uchwyt nożyczkowy. Posiada taki uchwyt, w który wkłada się palec, który bardzo przypomina to, co jest na końcu nożyczek. Koszt takiej maszynki to jest kwota rzędu 600-700 zł, w zależności od opcji. I jak na sprzęt fryzjerski profesjonalny z najwyższej półki, to nie jest dużo.
Nie jest dużo.
Oczywiście wiadomo, że warto polować na promocje, które obniżają koszt tej maszynki. Takich promocji w firmie mamy naprawdę dużo, ponieważ wiadomo, że firma Silok, którą reprezentuję, również jest wyłącznym importerem marki Ermila na teren Polski.
Zaskoczyłeś mnie, bo ja nawet, przepraszam Edytka, ostatnio zastanawiałem się nad zmianą maszynki i byłem w różnych sklepach i patrzyłem na ceny maszynek, to rzeczywiście jest kosmos, także tutaj ja spodziewałem się, że raczej podasz mi cenę jakąś i po przecinku będą 3-0.
Damiana.
To z nożyczkami.
Tak, ale spokojnie, ty w tym roku już rodzinę swoje miałeś, więc czekaj na swoją kolej.
Ale imieniny już nie
zrobimy zrzutkę od słuchacza i
no nie wiem.
Nawet nie spodziewałem się, że na tak fantastyczny tor przyjdzie ta rozmowa.
Drodzy Państwo, przenosimy się do kolejnych pytań, jakie pojawiły się na naszym czacie. Kalinka zadaje kolejne pytanie. Czy może Pan polecić jakieś ciekawe wydarzenia, imprezy, pokazy fryzjerskie w Polsce, a może ze świata?
Oczywiście. Jeżeli chodzi o Polskę, to najbardziej polecam targi LUK w Poznaniu, organizowane na przełomie na początku wiosny każdego roku. To są targi, na których jestem obecny od wielu, wielu lat i oceniam je najlepiej ze wszystkich. Podobnie targi w Sosnowcu. Proponuję fryzjerom zainteresowanie się nową imprezą, która będzie organizowana na terenie Warszawy, zwłaszcza tym, którym nie chce się dojechać do Poznania czy do Sosnowca w ciągu roku. We wrześniu będą organizowane targi Beauty Forum. Na tych targach wystąpię jednego dnia na scenie, drugiego dnia bodajże prowadząc konferencję na temat właśnie wykorzystania kwasu hialuronowego i naturalnego kolagenu w pielęgnacji włosów. To będzie takie seminarium. No i oczywiście nasze stoisko, na którym wszystkie te rzeczy, o których mogłem dzisiaj wspomnieć, będą dostępne. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić na drugie co do wielkości targi w Ameryce, które odwiedzę na przełomie października i listopada z marką TAE. Oczywiście przelot przez ocean jest dość kłopotliwy, więc pewnie mało osób skorzysta z mojego zaproszenia, ale relacje na pewno z tych targów będę chciał zdać na naszych wszystkich firmowych Facebookach i na Facebooku nawet swojej pracowni, ponieważ jest to dość duże i bardzo ciężkie do przejścia dla mnie wydarzenie, bo to są 3 dni intensywnej pracy od rana do wieczora. Trochę się boję, aczkolwiek zawsze tak jak wszędzie gdzieś daleko będę odbierany bardzo egzotycznie, więc co bym nie zrobił, chyba to będzie dobrze. Będą to targi w Meksyku, z marką TAE będziemy tam wdrażać nowe produkty, które pojawią się już niedługo, również i w Polsce.
Słuchasz Radia Hertrendy.
Marcel Kaluszkiewicz, nasz dzisiejszy gość dnia. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnych pytań. Ja tak się sama zastanawiam, czy Ty w tym nawale pracy masz w ogóle czas na hobby? Masz wolny czas?
Czy masz jakieś hobby oprócz swojej pracy? Bo
przydomyślamy się, że... Klocki Lego, tak, to jest moje hobby.
Naprawdę?
Na które ostatnio nie mam czasu.
Ale
to tak napada raczej w okolicach gwiazdki, kiedy jest czas na kupowanie sobie prezentów.
Aha. To pewnie słyszałeś.
Że ja nie lubię dostawać prezentów, tylko kupować je innym, więc mam przyjętą taką zasadę, że sobie kupuję sam. I to najczęściej są klocki. No, generalnie wszystkie rzeczy, które lubię robić, są związane z fryzjerstwem, czyli i fotografia, bo gdzieś tam się to przeplata i i to, co się pojawiło w tym roku, też ze względu na pracę w TAE i nasz integracyjny wyjazd służbowy, czyli snowboard, tak, czyli jeżeli chodzi o takie totalne odcięcie się od wszystkiego, to deska snowboardowa, tym bardziej, że bardzo dobrze mi zaczęło wychodzić i tak naprawdę spędzając 17 godzin na stoku, tylko nauczyłem się już tak dużo, że teraz Alpy, teraz lodowiec i to będzie takie odprężenie, totalne odcięcie się od rzeczywistości. No i kupa innych rzeczy, no i ja bardzo lubię przebywać z ludźmi, więc imprezy też są takim moim hobby, więc...
To pewnie słyszałeś, że powstały pendrive'y.
Z klocków.
Słyszałeś to?
Dokładnie.
Masz już?
Nie tylko pendrive'y, ale i brylotki do kluczy i skarbonki i zawieszki do bagażu. Ostatnio nawet dostałem zeszyt, który ma okładkę, do którego można przyczepiać klocki Lego, także
Super. To
jest mega fajna pasja, która gdzieś tam realizowała się od dziecka. No i może gdzieś tam niezrealizowany plan bycia architektem też w jakimś stopniu zaspokaja.
No właśnie, a powiedz nam, jakie masz plany na przyszłość?
Przede wszystkim pojawić się tutaj u was jeszcze raz i dokończyć te wszystkie rzeczy niedopowiedziane.
No, bo tych pytań zostało dość dużo.
Pogadać sobie jeszcze swobodnie i w takiej miłej atmosferze jeszcze raz, dwa, trzy, a może cztery. Może wymyśleć jakiś temat, który zaproponują uczestnicy, chociażby dotyczący chemii fryzjerskiej, tak? Bo takie pytania padały na czacie, ja też tu podglądałem. Możemy sobie swobodnie o tym pogadać, ja postaram się to wytłumaczyć jasnym i klarownym językiem, tak żebyśmy później klientom też mogli wyjaśniać sytuacje, z którymi mają do czynienia w internecie i te wszystkie kłamstwa, które się bardzo często powielają. Teraz mam takie prywatne zawirowanie w życiu, które pozwala mi też określić swoje plany na przyszłość, tak? Mhm. Myślę, że w momencie, kiedy zrealizuję jakąś swoją misję dotyczącą marki TAE w Polsce, kiedy znajdzie się równie zaangażowana osoba jak ja w to, co się dzieje tutaj z marką, to przyjdzie czas na pracę w Hiszpanii. Nie wiem, jak szybko to nastąpi, ale myślę, że kiedyś polatam z Hiszpanami po świecie, tak jak latam teraz czasami.
Z
tak,
Polski.
Z Polski, reprezentując markę również i w innych krajach na co dzień po prostu.
Dziękujemy, że mimo tylu obowiązków znalazłeś jednak ten czas, żeby przybyć do nas do studia i porozmawiać z nami. Dziękujemy również Państwu za nadsyłane pytania na naszym radiowym czacie. Naszym i Państwa gościem był Marcel Kaluszkiewicz.
Dziękujemy bardzo, tak.
Ja również dziękuję i słuchaczom, i Wam. Jesteście po prostu cudowni. Wszystkim fryzjerom w pracy życzę ogromu obowiązków, niedużego zmęczenia mimo wszystko i ogromnej kasy, którą musicie zarabiać. Pamiętajcie o tym.
I tobie również tego samego życzymy.
To teraz na imprezę, tak?
My idziemy z Marcelem na imprezę, a Państwa pozostawiamy z muzyką Radia Hartrendy, a z pewnością już niebawem w studiu radiowym pojawi się...
Tak, Michał będzie.
Michał będzie. On sobie poradzi. On taki jest tam bardzo... Trochę jest tu, trochę tam. Przed chwilą widziałem go za szybą. Jak usłyszał o klockach Lego, to prawie głowa mu się do szyby przykleiła. Chyba też jest fanem, także jeszcze raz dziękujemy. Naszym i Państwa gościem był Marcel Kaluszkiewicz. No i do zobaczenia.
Ciekawe audycje, świetna muzyka, mnóstwo ciekawostek i najpogodniejsi prezenterzy. To wszystko w radiu Hertrendy na www.hertrendy.pl.